Cześć, to jest Martin Nowak Podcast, a moim dzisiejszym niesamowitym gościem jest...
Filip Sadowski, witam serdecznie.
Zapraszamy. Co, tak naprawdę znamy się tylko dlatego, że jesteś trenerem jiu-jitsu. Miałem tą przyjemność być na twoich zajęciach, dajesz niezły wycisk.
Miło mi to słyszeć, to moja robota.
Więc to rewelacja. Generalnie co, oprócz tego też jesteś zawodnikiem, nie tylko jesteś trenerem, ale też jesteś zawodnikiem, zarówno BJJ, jak i MMA.
Dokładnie.
Jesteś też influencerem, mogę cię tak nazwać?
Nie lubię tego słowa, Okay. Bo kojarzy mi się to z ludźmi, którzy nie robią nic w życiu poza tym, że są znani na Instagramie. I generalnie nie lubię tego trendu. Raczej uważam, że jestem zawodnikiem, trenerem, ale jako, że wiadomo, sporty walki są medialne, no to ludzie, którzy to robią, po prostu stają się też medialni.
Okay.
A słowo typu celebryta czy influencer raczej staram się ich unikać, bo po prostu Okay. Ich dźwięk mi się nie podoba.
No ale wykorzystujesz
ale
social media.
Ale oczywiście jestem w mediach społecznościowych, tak. Jestem w nich aktywny, też działam z firmą Pitbull na YouTubie, także jakby no, można powiedzieć, że mam jakiś tam odbiór w internecie. No ale przede wszystkim jestem zawodnikiem i trenerem.
Nie? Dobra.
Przede wszystkim.
No, o to właśnie wszystko cię chciałem zapytać, może gdzieś tam później popłyniemy w te strony.
Jasne.
Powiedz mi, co nowego u ciebie, co słuchaj, masz mnóstwo projektów, widzę co chwilę właśnie na Instagramie.
Dokładnie.
Relacje, że jesteś w tym klubie, jesteś gdzieś, robisz tutaj relacje właśnie z Pitbull TV i tak dalej.
Dokładnie.
Co najnowszego, jakie projekty?
Co najnowszego? No z najnowszych rzeczy jutro lecę do Londynu. Od już lat, nawet nie wiem ilu, robię na galach KSW. Takie backstage, chodzimy sobie z kamerą po szatniach z zawodnikami, gadamy z zawodnikami, zaczepiamy ich, szukamy jakichś tam zabawnych gagów. Nie robimy wywiadów z nimi, bo wywiady z nimi są na portalach społecznościowych wszystkich, więc my po prostu chcemy pokazać ich takie naturalne otoczenie.
Naturalnie.
Oni mnie traktują jako zawodnika, jako kumpla, a nie jako dziennikarza. Dzięki temu te backstage wychodzą dosyć luźno, no i właśnie jutro lecę. Nagrywamy kolejną galę KSW, także to jest taka najświeższa nowość. Kolejna nowość jest taka, że tydzień czy dwa temu wróciłem z Wiednia, gdzie spędziłem prawie 3 miesiące z jakimiś przerwami. Mój serdeczny przyjaciel Paweł Kozłowski ma tam klub jiu-jitsu, Alpha Academy. I w momencie, kiedy on ma jakieś kontuzje, nie jest w stanie prowadzić zajęć, zawsze dzwoni do mnie.
Wtedy...
Ja wpadam, prowadzę zajęcia za niego, przy okazji sam sobie trenuję boks, zapasy, także też się rozwijam.
Super.
No i tak spędziłem większość lata, mało byłem w Poznaniu. Ale jakby nie straciłem tego czasu, zapierdzielałem tam, robiłem właśnie te sporty, w których uważam, że mi sporo brakuje. Cały czas podtrzymywałem swoją bazę jiu-jitsu, no i tak sobie przeleciałem ostatnie parę miesięcy. Nie?
No właśnie, powiedz mi, bo ten Pitbull TV też właśnie macie swój własny styl, to jest fajne. Dlatego macie taką oglądalność, że to nie jest tak, że siadacie, normalny wywiad, co
dokładnie.
Tam, a co przed walką, a co po walce, jaki następny przeciwnik.
Dokładnie.
Tylko macie swój własny styl, nie?
Ja uważam, że wywiady z zawodnikami... Przed walkami i po walkach są wszystkie takie same, bo każdy zawodnik w gruncie rzeczy musi powiedzieć to samo. Przed walką mówi, że czuje się świetnie, że zbijanie wagi było łatwe, że nie zdradzi strategii, bo jest przed walką. A po walce, jeżeli wygrał, to mówi, że wykonał plan, że dziękuję sponsorom i klubowi. Jeżeli przegrał, mówi, że on został w szatni, to nie był on i tak dalej. Klasyk, ale też nie ma się co dziwić. Ja, jeżeli stawiam się w roli zawodnika, to też te rozmowy wyglądają z reguły podobnie. Nas to w Pitbull TV nie interesuje. Mój pierwszy w ogóle w życiu backstage był z kompletnego przypadku i tak się szczęśliwie złożyło, że 4 moich dobrych kolegów walczyło na gali, na której robiłem pierwszy backstage w życiu, więc moje rozmowy z nimi były prywatne, luźne, śmieszne. Ja ich tam pytałem jakieś bzdury, no ale spodobało się to właśnie w tym pierwszym backstage'u i wszystkie kolejne lecimy na takiej samej idei, że ja tak na dobrą sprawę z reguły sobie nawet jakoś wielce się nie szykuję do tych backstage'y. Wiadomo, sprawdzam sobie fajne miejscówki w mieście, jeżeli lecimy do Londynu, no to jakieś tam hasełko związane z Londynem, z Londynem na pewno padnie, ale głównie się skupiamy nie na tym, żeby kreować sytuację, tylko na tym, żeby kamera była włączona i po prostu jak ja wchodzę do szatni i ktoś, nie wiem, mnie zaczepia, czy są jakieś żarty, czy ja żartuję, czy oni, to żeby to po prostu łapać. I dlatego to tak wychodzi, nie?
A miałeś tak, że ktoś ci powiedział, tego nie puszczaj, albo teraz nie wchodź, coś takiego?
No bo wiesz co, są tacy zawodnicy, którzy przed walkami w ogóle nas nie wpuszczają do szatni. Na przykład Mariusz Pudzianowski, on w ogóle nie ma, on za wiele z nami nie gada. Ale też z drugiej strony on nie jest zawodnikiem Pitbulla, on do końca, wiadomo, jest wielką postacią, jest gwiazdą i zdarza się, że go umieszczamy w naszych materiałach, ale nie jest osobą, na której się skupiamy. Zawsze się skupiamy przede wszystkim na zawodnikach związanych z firmą, No albo oczywiście na jakichś tam dużych nazwiskach. Jasne. I jemu akurat to nie pasuje, także ja nie mam ciśnienia, żeby wielce tam stawać na głowie i go nagrywać. I są oczywiście zawodnicy, jedni są bardziej wyluzowani, inni mniej, jedni mnie lepiej znają, inni gorzej. Ale raczej większość na tych galach jest przyjazna. Mhm. Plus teraz już zrobiliśmy też, uważam, taką renomę i tak ludziom się podobają te materiały, że ci młodzi zawodnicy wręcz chcą w nich występować. I jeżeli ktoś jest na gali...
promować może
dokładnie. Jeżeli ktoś jest na gali pierwszy czy drugi raz, zna moje materiały, podobają mu się, to tak gdzieś tam mnie zaczepia, bo chce się w nich wyświetlić, bo po prostu to fajnie wychodzi, nie?
No Mariusz pewnie też buduje swoją własną, nie?
Jasne, on tam robi jakieś swoje nagrywki. Też było kiedyś tak, że jak na którejś gali walczył Popek. Co prawda wystąpił u mnie w materiale, ale też jak wchodziłem do niego do szatni, to mówi, że teraz nie wchodź, bo my i tak kręcimy swój dokument. Także zdarzają się sytuacje, że ktoś tam nas wyprasza, ale nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że z kimś tam mamy spinę na przykład.
Jestem ciekawy, jak właśnie, bo UFC też ma te swoje Anatomy of a Fighter chyba, nie?
Tych programów oni mają dużo, bo mają countdowny i te UFC Embedded, takie tam tydzień przed galą. Bardzo fajne produkcje, ja generalnie wolę to oglądać niż walki czy treningi, bo to jest przyjemne. Widzimy, jak ci zawodnicy rzeczywiście żyją, widzimy, że to są normalni ludzie.
Nie? Jak się stresują, jak
dokładnie
się żartują.
Co jedzą, jak z rodziną sobie latają i tak dalej. Tylko według mnie w Stanach wydaje mi się, że oni kontraktowo muszą mieć coś zapisane, że oni muszą wpuszczać kamery do chaty, bo u nas dużo zawodników nie chce sprzedawać prywatności. I ja na przykład robiłem taki materiał z Mamedem Halidowem, z Karoliną Owczarz i z Michałem Materlą, taki day in a life powiedzmy, że tam szedłem z nimi na trening, na jedzenie i tak dalej. I właśnie jedni wpuszczają nas bliżej, inni nie. Ja jakby nie mam kompletnie ciśnienia, żeby komuś wchodzić z butami na dywan, nie? W ogóle. Ale w UFC jest tak, że wszyscy ci zawodnicy, kurde, no wpuszczają wręcz do swoich rodzin, do domów. Więc według mnie albo to jest kultura, po prostu w kulturze tak jest, że chcą się pokazywać, chcą robić z siebie gdzieś tam gwiazdy, albo mają normalnie zapisy jakieś tam kontraktowe, że muszą wręcz pokazać swoje prawdziwe życie.
Plus, no tak mówiłeś, nie? No oni się wypromują bardziej przez to, dzięki temu więcej zarobią, bo też sponsorzy przyjdą do nich.
Widzi. Im bardziej jesteś widoczny, tym więcej zarabiasz w sporcie.
Myślę,
nie?
że te właśnie embedded i tak dalej, no to bardzo dużo dały, nie wiem, Khabib na przykład, no to wcześniej on był świetnym zawodnikiem, w mediach
nie
w ogóle
znał,
go nie było.
Dokładnie.
Tak?
Są tacy zawodnicy, którzy nie udzielają za wielu wywiadów, czy tam udzielają tylko konkretnym mediom i tak dalej. W momencie, kiedy mamy taki materiał od nich z domu, no to już są po prostu dostępne, mamy ich na dłoni, nie?
No dobra, a powiedz mi, jak to się zaczęło w ogóle, bo owszem, teraz jesteś czarnym pasem jiu-jitsu, trenujesz i w Czerwonym Smoku, Gameless jeszcze też, tak?
Oczywiście.
I wszystkie inne tak naprawdę, gdzie pomagasz, ale kiedyś to się zaczęło, jakaś tam droga, powiedz mi, byłeś, nie wiem, dzieciakiem, nastolatkiem?
Tak. No więc historia jest taka, jak miałem około 8 lat, rodzice z troski o moje zdrowie po prostu zaprowadzili mnie na Aikido i to było niedaleko domu.
Okay.
Byłam, nie? To jest jakby pierwszy punkt. I wyszło tak, w sumie szczęśliwie się złożyło, że mój trener od Aikido w tamtym czasie, gdy byłem ośmiolatkiem, to był Karol Matuszczak, czyli absolutny pionier brazylijskiego jiu-jitsu MMA w Polsce. Mm-hmm. Gość, który stoczył pierwszą walkę na zasadach MMA, był pierwszym niebieskim pasem w Polsce i tak dalej.
Nieźle trafiłeś.
I jak ja byłem dzieciaczkiem, który tam wykręcał sobie nadgarstki na tym Aikido, to jakby już gdzieś tam z boku widziałem czasem to jiu-jitsu czy MMA. I po naszych treningach przychodzili ci łysi, twardzi goście i tam sobie wykręcali głowy. I no gdzieś tam już to się, powiedzmy, zasiało się ziarno we mnie. No i potem w wieku lat 13-14 mniej więcej stwierdziłem, że Aikido już mnie nie bawi. Chciałem jakiejś tam więcej rywalizacji, troszkę więcej takiej realnej walki. No a że to było pod nosem, bo to widywałem po prostu po swoich treningach, no to jakoś tak naturalnie wyszło tak, że skłoniłem się ku jiu-jitsu. W międzyczasie miałem epizod, że trenowałem capoeirę. Trenowałem breakdance 2 lata, chwilę pochodziłem na jakieś tam Muay Thai, gdzieś tam jako 10-latek. Mogło mieć to jakiś wpływ i właśnie miałem taki okres około tam 13 roku życia, że próbowałem wszystkiego, że właśnie był breakdance, była capoeira, był jakiś tam Muay Thai, przez chwilę poboksowałem, ale jakoś tak w koszykówkę grałem w drużynie i jakoś tak wyszło, że przy tym jiu-jitsu po prostu zostałem od tam 13-14 roku życia. Teraz mam 27 od paru dni i generalnie...
Gratulacje w ogóle.
No i przez cały ten czas miałem, nie wiem, z 2 tygodnie przerwy treningu w jiu-jitsu.
Wow, tak. Naprawdę?
No nigdy nie miałem dłuższej przerwy niż 2 tygodnie.
A nawet, kontuzje, coś?
Właśnie nawet jeżeli miałem jakieś kontuzje, to zawsze jakby pracowałem naokoło tej kontuzji. Więc jeżeli, co powiedzmy, miałem rozwaloną nogę, to byłem codziennie na sali i pracowałem nad siłą góry. Albo nagle robiłem boks, bo miałem nogi bardziej sztywne. Albo jeżeli miałem, nie wiem, rozwalony nadgarstek, to się skupiałem na biegach albo kulałem się z jedną ręką. Zawsze było tak, że Na szczęście tak wyszło, że nigdy nie miałem takich poważnych kontuzji, gdzie naprawdę musiałem być, nie to wiem, hospitalizowany czy coś takiego. Zawsze miałem jakieś takie mniejsze urazy. Wiadomo, miałem jakieś tam pękniętą jakąś tam kostkę w nadgarstku, jakieś tam ponadrywane mocno więzadła. To musiałem pauzować, ale nigdy nie było tak, żebym nie robił kompletnie nic przez dłużej niż 2 tygodnie. Także nawet też nie umiem. Jeżeli teraz na przykład byłem na wakacjach tydzień, od soboty w sumie byłem na wakacjach w Chorwacji, to w czwartek już znalazłem sobie jakiś lokalny klub jiu-jitsu.
To jest takie uzależnienie.
I po
prawie,
prostu
nie?
pojechałem się tam poruszać. Nie? Też to jest to, że właśnie to Aikido uważam, że za wiele mi nie dało sportowo, poza jakąś tam sprawnością. Miałem zrobić przewrót w przód, w tył, gwiazdy i tak dalej jako dzieciak.
Ogólna motoryka.
Dokładnie, czego teraz wielu dzieciakom brakuje. Ale dało mi to też taki nawyk, że jako dziecko 8-9-letnie miałem 3 razy w tygodniu trening i potem jak zmieniłem dyscyplinę, to po prostu wracając do domu po szkole potrzebowałem coś robić, nie? Więc to mi wyrobiło nawyk trenowania po prostu.
Jasne.
No i jakąś tam ogólną sprawność, nie?
Super. A powiedz mi, bo zacząłeś od tego, że ze względu na twoje zdrowie rodzice cię posłali na Aikido?
Z troski o zdrowie, żebym po prostu się ruszał.
Aha,
o to chodziło.
Dobra,
no nie, ja byłem zdrowy, tylko po prostu chcieli, żebym się ruszał. Mój ojciec gdzieś tam w młodzieńczych latach trenował jakieś tam karate, jakieś tam inne sporty. I mimo, że oni nie są sportowcami, są artystami, to, no, to mają takie...
Stąd tatuaże, czy?
No, nie wiem, czy stąd, ale myślę, że miało to wpływ. Zawsze u nas w domu było sporo jakiejś tam sztuki, rzeźb. Mój ojciec jest fotografem, także dużo zdjęć, dużo jakichś tam obrazów ich znajomych i tak dalej. I może jakby ja nie jestem jakoś bezpośrednio z tym związany, no ale jednak ta kultura gdzieś tam była w domu i może miało to wpływ gdzieś tam na tatuaże czy na jakieś podejście.
Super, a powiedz mi jeszcze tak, bo widziałem parę tam filmików, jak się przygotowywałem. Dobrze widziałem, że jako niebieski pas walczyłeś z Marcinem Heldem?
Bardzo możliwe. No,
jak
właśnie
to się stało?
Marcin Held jest w tym samym wieku co ja, jest 92 rocznik i my w czasach juniorskich walczyliśmy chyba z 3 razy nawet. Także jako białe, niebieskie pasy gdzieś tam się mijaliśmy na zawodach. Po prostu byliśmy nastolatkami, a w tamtym czasie nie było zbyt wielu juniorów na zawodach jiu-jitsu w Polsce. No i trafialiśmy na siebie, nie? Później też gdzieś tam w okolicy chyba brąza też walczyliśmy na takim turnieju na zaproszenia. Także walczyłem z nim tam kilka razy jako junior, potem też troszkę później. Teraz też jak on jest w Poznaniu, zdarzyło nam się razem potrenować. Także znamy,
chyba
znamy
super kultura w Poznaniu, nie? Jak że różne kluby gdzieś tam, no nie wiem, no trenerzy czy zawodnicy dzielą się tymi technikami, co?
To jest generalnie, ja uważam, że tak powinno być w sportach walki, że poza tym, że konkurujemy, że mierzymy się na zawodach, to przede wszystkim współpraca rozwija. I teraz, jeżeli ja jestem mocny w jakimś aspekcie, mój kumpel jest w nim słaby, ale jest mocny w czymś innym, no to możemy nawzajem tylko z tego zyskać. I ja uważam, że trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi i być lojalnym i znać jakby swój klub i swoje miejsce, ale to nie jest złe, żeby trenować w różnych miejscach, trenować z różnymi ludźmi, no możemy się po prostu rozwijać.
Rozwijać, nie? No dokładnie.
O to chodzi, nie? Generalnie najważniejszy jest w ogóle w życiu rozwój, nie? Nie tylko w sporcie.
A powiedz mi, bo jeżeli tak właśnie po różnych klubach trenujesz, widzisz na przykład różnicę poziomu, powiedzmy MMA albo jiu-jitsu w Polsce, a w innych klubach za granicą, gdzie jest lepiej, gdzie jesteśmy do tyłu czy do przodu?
Wiesz co, generalnie tak. To jakby nie jest tajemnica, że brazylijskie jiu-jitsu w Polsce jest bardzo mocne na skalę, możemy powiedzieć, światową, spokojnie, nie? Brazylijczycy czy Amerykanie, którzy przyjeżdżają do Polski, często są w szoku, jak dużo ludzi trenuje, jak mocny jest ten sport. Jak powiedziałem moim znajomym ze Stanów, ile ludzi startuje na mistrzostwach Polski, to w to nie wierzyli, nie? Bo tam mamy po 1200, po 1400 osób czasem, to mistrzostwa Brazylii tyle przyciągają, nie? To są naprawdę, no mistrzostwa Polski są drugim największym turniejem w Europie po mistrzostwach Europy.
Wow, naprawdę?
I to jest fakt, to jest fakt. Gdzieś tam w Londynie czy w Rzymie, jak są jakieś zawody, tam startuje, nie wiem, 600, 700 osób, 500, nie? U nas jest, kurde, 1200, 1400 czasem na Mistrzostwach Polski. To jest naprawdę grubo, nie? Druga rzecz, nawet podejrzewam, wśród twoich znajomych zdarza się ludzie, którzy po prostu trenują. Każdy ma znajomego, który trenuje brazylijskie jiu-jitsu w Polsce. Jest to naprawdę duże, wszyscy wiedzą, może nie do końca, co to jest, ale kojarzą chociażby nazwę, kojarzą kogoś, kto trenuje. Także u nas w kraju jest to duże. Nie chcę porównywać do innych państw, ale na przykład teraz spędziłem dużo czasu w Austrii. I no ja w Polsce jestem na większości dużych gal MMA, wielu zawodników znam, w wielu dużych klubach byłem i na przykład austriackie MMA, a polskie MMA to jest różnica gdzieś tak z dwóch poziomów, my jesteśmy przed nimi.
Wow, no to super.
Więc tak, my trenujemy już od lat profesjonalnie, tak jak trenuje się w Stanach, tak jak trenuje się w jakichś największych klubach świata, przez to, że nasi zawodnicy już tam jeżdżą. Mateusz Gamrot siedzi sporo właśnie w Stanach, w ATT, Michał Materla lata do AKA i tak dalej, no i czerpią z tego inspirację. Na przykład w takiej Austrii ta różnica jest taka, że widziałem, że wszyscy chłopacy każdy sport trenują osobno. Boks, zapasy, jiu-jitsu.
Nie łączam tego od razu.
Najtrudniejszym w MMA uważam jest łączenie tego. I teraz na przykład w Czerwonym Smoku mamy taką grupę, że mamy codziennie rano grupy zawodnicze. Są dwa razy jest parter, który prowadzę ja, i dwa razy są zapasy, które prowadzi Arek Kordus. Z tym, że to nie jest ani czyste jiu-jitsu, ani to nie są czyste zapasy. My większość treningów robimy w małych rękawicach, szukamy już gdzieś tam ciosów i tak dalej. I to jest jakby, ja uważam, że kulanie się w rękawicach z uderzeniami to jest inny sport niż brazylijskie jiu-jitsu. To jest naprawdę. Ja będąc brązowym pasem pierwszy raz się tak przekulałem i czułem się, jakbym był upośledzony. Czułem się jak debil. Naprawdę. Okay. Goście, którzy mieli niezłą bazę i umieli uderzyć, demolowali mnie, jakbym był pierwszy raz na sali.
No, nie? Zupełnie inna pozycja.
A już trenowałem z 8 czy 9 lat. Nie? Także to też trzeba przetrenować. To też jest niełatwe. I właśnie kolejna rzecz. U nas kwestie cateringów dietetycznych, kroplówek, sponsoringów w sporcie są naprawdę mocno rozwinięte. W Austrii jest może jedna firma, która ma catering dietetyczny. U nas jest z 30.
Tak.
Z dwie są naprawdę mocne. Jest kilka średnich, ale ogólnie jest tego mnóstwo. Nie? Tak samo właśnie jakieś kroplówki, fizjoterapeuci. Takie zaplecze około sportowe. Nie chodzi mi o sam trening, tylko jakby wszystko wokół. U nas jest to naprawdę mocno rozwinięte.
A powiedz mi, bo na przykład właśnie gdy wspomniałeś o Gamrocie, jak na przykład oglądałem jego vlog na chyba Borys Mańkowski TV, nie? To opowiadał po treningu Hands of Gracie, że wyszedł, że super, że wysoki poziom, ale że jakiś 16-latek go jechał tam jak chciał, tak? No
takie
to też
życie.
Pokazuje.
Takie życie.
Nasz podwójny mistrz KSW dwóch kategorii, nie? I że są też i tacy ludzie.
Oczywiście. Właśnie to jest fajne też w sporcie, że jak mocny byś nie był, jakiego super wyników byś nie miał, zawsze trafi się ktoś, kto jest w stanie cię, nie wiem, udusić, poddać, wygrać z tobą w jakiś tam sposób. I to nie zawsze jest kwestia umiejętności, to często jest kwestia stylu. Ja na przykład mam, niektórzy ludzie ci bardziej pasują, inni mniej. Co nie znaczy, że jesteś lepszy lub gorszy, nie? Na przykład ja miałem takie sytuacje z Jędrzejem Kubskim Węgorzem, który jest moim przyjacielem, trenujemy kupę czasu razem, że on na przykład on na treningu to mnie demoluje. Jest generalnie ponade mną i to kilka leveli. Po czym jechaliśmy na zawody, ja potrafiłem na przykład z kimś wygrać, a on z tą samą osobą remisował, albo wygrywał ledwo, albo na odwrót. Albo ja z kimś dostawałem ciężko w dupę, on z kolei wygrywał bardzo łatwo, a na treningach mieliśmy prawie równe walki, więc kwestia stylu też jest ważna, a nie tylko kwestia umiejętności.
Ciekawe,
nie?
Okay.
To też uważam właśnie w sportach walki jest duża rzecz, że
stosowanie przeciwnika
i właśnie, wiesz, jedni tobie bardziej leżą, inni mniej, nie? Z jednym się wygodniej robi, z innym mniej. Tak, to tak, głupio brzmi, ale tak jest. Nie?
Niektórzy właśnie bardziej otwarte, style luźne, dużo
jedni
dynamiki.
Jedni lubią się dużo ruszać, inni cię zabetonują, zamulą, także to też jest kwestia. I to właśnie wcale często nie znaczy, czy ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy, bo ja mogę mieć na przykład większy wachlarz technik, mogę być lepiej wytrenowany, ale akurat dany styl, który ktoś prezentuje mi, kompletnie nie leży i nie da mi się nawet rozwinąć. I nie jestem w stanie wykorzystać tych technik, nie? Także to jest też dosyć ważne w sportach walki.
A teraz powiedz mi, bo jesteś zarówno zawodnikiem, jak i trenerem.
Ostatnio głównie trenerem, ale właśnie wracam do aktywnego konkurowania. Właśnie
chciałem zapytać, da się to łączyć faktycznie, bo słyszałem też takie opinie, że jak jesteś trenerem, to dużo tracisz z tego bycia zawodnikiem, bo jednak skupiasz się na nauczaniu innych, a nie szlifujesz swoich umiejętności, nie rolujesz tyle.
Ja uważam, że każdy ma troszkę inaczej. Każdy, to jest indywidualna sprawa. I teraz są zawodnicy w UFC na poziomie mistrzowskim, którzy codziennie prowadzą zajęcia. Na przykład Steven Thompson jest bodajże karateką. On prowadzi zajęcia dla dzieci prawie codziennie. Jest zawodnikiem na poziomie mistrzowskim, czyli najwidoczniej da się. Nie? Ale mam też takich znajomych, którzy szykując się do zawodów nie prowadzą żadnych zajęć, bo uważają, że jeżeli prowadzą zajęcia, to wtedy ich trening jest niewartościowy. I ja na przykład miałem tak, że jak prowadziłem dzieci przez też parę lat, to po treningu dzieciaków albo po dwóch treningach dzieciaków, nawet jeżeli zrobiłem swój trening kolejny, to właśnie no to nie było to, nie? Ja nie byłem skupiony. Okay. Mimo że fizycznie czułem się dobrze, to gdzieś tam nie dawałem rady. No te treningi nie były po prostu wartościowe, nie byłem w stanie się tak do końca skupić. Więc odpuściłem dzieciaki. Z dorosłymi mi się prowadzi trochę łatwiej, bo przede wszystkim dorośli są na sali, bo chcą tam być.
No, a dzieciaki robią wszystko, po prostu się
dzieciaki bawią, niekoniecznie, nie? No. Są takie dzieciaki, które chcą być i się uczyć, ale są też takie, które tam są, bo jest fajnie, bo można sobie pokopać w matę albo kolegów po głowach, albo rodzice każą, nie? I teraz dzieci, no niektóre tam są i rzeczywiście chcą czerpać tą twoją wiedzę, a niektóre chcą sobie godzinę porobić gnój.
Jasne.
I dlatego są trudniejsze. bardzo dużo satysfakcji dają treningi z dzieciakami, ale męczą. Dorośli zawsze jak są na sali, to wiesz, że chcą tam być, to jest ich świadomy wybór, chcą się od Ciebie uczyć. Więc jakby praca z nimi jest łatwiejsza. Druga rzecz, ja nawet jeżeli robię z moimi początkującymi, ja zawsze się z nimi kulam. Po pierwsze uważam, że dla nich to jest dobre, no bo jak robią tylko w swoim sosie, no to gdzieś tam im czegoś brakuje. Druga rzecz, ja mimo, że to nie są jakieś super wymagające rundy, oni czasem mnie nie wprowadzą mnie w żadne zagrożenie, ale jakby nadal się męczę. Ja nadal pracuję tlenowo, siłowo, szlifuję sobie swoje rzeczy. Także ja trenuję ze swoimi podopiecznymi cały czas, więc jakby nie tracę przez to treningów. No ale ponad to jeszcze robię osobne treningi właśnie, czy to zapaśnicze, czy to jakieś tam siłowe. I jedyne co, to czasem mam wrażenie, że robię tego za dużo. I czuję to czasem, że robię tego za dużo.
W organizmie, że przesadzasz.
Dokładnie, nie? Ale to wtedy trzeba, trenuję 13 lat, także już trzeba po prostu na tyle siebie poznać, żeby wiedzieć, że dobra, prowadzisz początkujących, jak czy ty zrobisz z nimi te 4 rundy, czy nie. To nie wpłynie na twoją formę, super, ale się zajedziesz. Więc po prostu robisz kroczek w tył i wiesz, że rano masz, nie wiem, mocny trening zapaśniczy, czyli ten wieczorny z początkującymi możesz sobie odpuścić, nie? I tak trzeba troszkę słuchać siebie. Na szczęście już się trochę poznałem, także jakoś tam to wychodzi.
A nie? Powiedz mi, mentalnie różnica, jak jesteś trenerem na przykład i ktoś z twoich podopiecznych walczy, no to wiadomo, że jest stres, ale inny niż na przykład jak ty sam walczysz. Jaką widzisz różnicę w tym?
Ja bardziej się stresuję, jak moi podopieczni albo przyjaciele walczą, niż
bardziej.
Jak sam walczę. Bardziej. Okay. Bardziej to przeżywam, bo w momencie, kiedy jakby wszystko zależy na Tobie i Ty jesteś tylko w tej rywalizacji, no to możesz jedynie gdzieś tam się skupić, czy mieć jakieś wątpliwości odnośnie swojej roboty, tego, co tam sam sobie układasz w głowie. W momencie, kiedy walczy mój podopieczny, czy jakiś mój kolega z sali, no to jakby ja się czuję, jakbym szedł, kurde, za nim gdzieś tam na jakąś wojnę.
Na wojnę.
I teraz jakby nie mam wpływu na przebieg walki, mogę jedynie mu próbować coś podpowiedzieć. Ale no nawet nie wiem do końca dlaczego tak jest, ale czuję po prostu fizycznie. Dłonie mi się pocą. Wiesz, ja się kurde jestem rozdygotany. Jakieś czasem nie do końca sensowne podpowiedzi krzyknę. Wiesz, bo rozumiesz o co mi chodzi. Więc ja mam tak, że jakby bardziej mnie stresują starty moich bliskich niż moje. Ale też akcja jest taka, że ja przez ostatni czas za dużo nie startowałem. Więc ten stres zawodniczy jest inny niż stres. Nawet nie mówię teraz o roli trenera, ale nawet jak bliski kumpel walczy, nie? Nawet którego nie jestem trenerem, ale nie wiem, widuję się z nim codziennie, znam się z nim, to ja to troszkę mocniej i inaczej przeżywam niż swoje starty.
No właśnie, to było ciekawe, bo wydawało mi się, że jak wchodzisz samemu, to pewnie jak wchodzisz już na ring, no to jest tylko ten ring, nie?
Już jest cisza, nie?
Tak.
Cisza,
tak.
Już jest kurde tunelowa wizja, jest cisza, jest skupienie na tej całej robocie, którą robiłeś przez ostatnie miesiące. No a jednak jak wchodzi ktoś, to jest dużo zmiennych i ty nie masz na nic wpływu. Więc...
A jak się przygotowujesz do takich, no powiedzmy, że ty walczysz, to jak się przygotowujesz mentalnie? Masz jakiś rytuał, czy jakąś piosenkę, czy coś robisz,
wiesz,
czy po prostu
co?
Jak pójdzie flow?
To... Generalnie ja też już troszkę nauczyłem się siebie i ja w dniu startu jestem, też jest w ogóle, to jest stwierdzone, że są ludzie, którzy odbierają stres na różny sposób. Jedni są zamuleni, śpią i generalnie ciężko im się obudzić i w dniu walki mogą cały dzień przespać. Na przykład Borys Mańkowski. On do wyjazdu z hotelu na galę to praktycznie śpi.
Co ty wołaś?
Cały czas. A są tacy ludzie, którzy są za bardzo podkręceni. Chodzą, kręcą się, wiesz, są...
Nie mogą spać.
Oni te emocje właśnie w taki jakby bardzo aktywny sposób gdzieś tam znoszą. No ja jestem też tych zamulonych.
Aha.
Więc ja w dniu startu jestem ospały, gdzieś tam drzemię, coś tam sobie podjadam i tak dalej. Ale raczej jestem zamulony. Więc ja w momencie, kiedy się zbliża ta moja godzina, czy tam ta moja walka, no to muszę zacząć się jakoś budzić. I teraz oczywiście można wykorzystać muzykę. Można wykorzystać jakieś tam specyfiki, których ja jakichś przedtreningowych czy takich rzeczy za bardzo nie używam. Czarna kawa.
Dobra sprawa.
Ulubiona przedtreningówka. Ale no, bzdurny przykład, ale poklepywanie się mocno po wewnętrznej stronie i po twarzy.
Widziałem właśnie przed egzekutorem na
tak robiłeś. I ja to robię od zawsze nie do końca świadomie, a kiedyś się spotkałem z taką panią psycholog, która właśnie się zajmuje psychologią sportu i ona mi powiedziała, że to jest normalnie jakby opatentowany kurde schemat na budzenie
Czyli
się.
Naturalnie zrobiłeś to, co w sumie...
Dokładnie, czułem, że tego potrzebuję. Okay. Gdzieś tam się poklepuję, rozgrzewam i tak dalej. Dla mnie to był naturalny odruch, żeby się obudzić, dać sobie liścia. A okazało się, że jeżeli ktoś właśnie w taki sposób znosi stres, że jest ospały, że jest zamulony, to jest
dobry sposób.
Dobre. Tak samo okay. Oddechem można sobie to regulować. Nie? Jeżeli jesteś nerwowy, jeżeli nie możesz się uspokoić, to powinieneś oddychać głęboko, uspokajać się. Natomiast jeżeli jesteś ospały, to może seria krótkich oddechów może cię lekko pobudzić. Okay. I też tego się dowiedziałem po czasie i nagle się okazało, że ja to wszystko robię. Tak nie do końca świadomie, no ale najwidoczniej to działa.
Fajnie nie? sobie to usystematyzować, nie?
Tak. Ja też nie wiedziałem, że to tak po prostu działa, że to tak. Znaczy wiedziałem, że to działa, nie wiedziałem, że to są takie zasady, nie? Że rzeczywiście ludzie tak reagują i tak powinniśmy na to tam reagować.
Oglądałeś Wilka z Wall Street?
Oczywiście.
No tam było właśnie, nie? Ta scena, jak stukał się tutaj w pierś, dokładnie. No to powiem ci szczerze, że na przykład miałem wystąpienie jakieś albo coś takiego, no to zawsze to robiłem przed i autentycznie działało, uspokajało mnie to, jakąś taką pewność siebie, nie? To że klatka do przodu właśnie też i gdzieś postura, tam rozbudzasz te organizmy, nie? Właśnie, i wszystko.
Właśnie takie jakby skontrować to, co twój organizm próbuje ci zrobić przed stresem. Czyli jeżeli mój organizm próbuje mnie uśpić,
musisz go obudzić.
No to ja muszę go obudzić. No więc muzyka, oddechy, właśnie jakieś tam poklepywanie i to dla mnie działa i większość moich kolegów w jakiś taki sposób też się budzi. Nie?
A powiedz mi w drugą stronę, miałeś taki moment albo zwątpienia, albo wypalenia, nawet nie zwątpienia, tylko wypalenia.
Wiesz co, takich generalnie myślę, że w każdej profesji każdy ma czasem tak, że już po prostu żyga tym, co robisz, nie? I to jak przyjemnej pracy byś nie miał i jak przyjemnego hobby byś nie miał, zawsze przyjdzie moment, że ci po prostu nie chce tego robić, nie? A tym bardziej, jeżeli mówimy o tak trudnej dziedzinie jak sporty walki, gdzie dochodzą kontuzje, stres, odwołują walki, wypadają zawodnicy i nagle na przykład przez rok nie masz walki, mimo że jesteś w sztosie, nie? I wiesz, i to naprawdę można się podłamać. Pieniądze, nie ukrywajmy, są śmieszne na początku, nie? Jeżeli wiadomo, jesteś gwiazdą, czy to UFC, czy to KSW, no to są przyzwoite. Ale zanim tam dojdziesz, no to nie robisz tego dla pieniędzy. Generalnie nie robisz tego dla pieniędzy. Nie?
Przyzwoite, ale też nie miliony, jak niektórzy dokładnie. Myślą. Nie? Bo to są bardzo znani ludzie, powiedzmy już teraz, no przez to, że w Polsacie i wszędzie.
Jasne.
Są totalnie rozpoznawalni, ale nie zarabiają tyle, co aktorzy. Czy
druga rzecz, oni są rozpoznawali w pewnych kręgach, bo my trenujemy, my byliśmy na sali, więc nas to interesuje. No. Ale większość społeczeństwa nie trenuje. I jednak tacy ludzie sprzed telewizora, to nie wszyscy są zainteresowani sportami walki, więc dla nich czasem Michał Materla może być anonimowy. Nie? Mimo, że jego rozpoznaność wzrosła, nie wiem, było Kuby Wojewódzkiego czy tam coś takiego, wiadomo, fajnie, że to się rozwija, ale dla wielu ludzi nadal jesteśmy anonimowi. Nie?
Ale gdzieś zaczynają właśnie te sponsoringi, to co mówiłeś.
Jasne, no i bardzo dobrze, niech to się rozwija, niech ci ludzie zarabiają jak najwięcej. Jest to super rozrywka dla, kurde, laików. Fajna lekcja dla dzieciaków, że zamiast oglądać, kurde, komputery i telewizory mogą pooglądać sportowców, nie?
Właśnie,
i
tylko to jest to, co pewnie trzeba by większość matek przedstawić w odpowiedni sposób, bo jak one widzą, że ktoś się leje po twarzy, no to myślą, że to jest tak brutalny sport, że to koniec, nie? Natomiast to nie tylko chodzi o to, bo 1% może dochodzić do tego, że faktycznie gdzieś tam biją się w klatce, a cała motoryka, nauka pewności siebie zdobywania.
Bardzo dużo takich mentalnych.
Mentalnych, nie?
Ja uważam, że każdy sport kształtuje w jakiś tam sposób charakter, no bo każdy sport polega na konkurencji, więc chcesz być lepszy, tak? Czy to od kogoś, czy to od siebie, nieważne. Chcesz być lepszy, rozwijasz się. To jest duży plus. Druga rzecz, każdy sport uczy, że ile włożysz, tyle wyciągniesz. Jeżeli ja zrobię mocniejszy trening, lepszy trening i będę go robił regularnie, no to widzę swój rozwój, tak? Jeżeli, nie wiem, mam kumpla, z którym we dwójkę pójdziemy na treningi i teraz go nie będzie przez 2 tygodnie albo będzie trenował słabo, a ja w tym czasie zrobię mocną robotę, to najprawdopodobniej z czasem ten progres mój będzie większy. No więc to jest też taka nauka życiowa. Im więcej włożę, tym więcej wyciągnę. Czy to w jakimś interesie, czy to w sporcie, czy to, nie wiem, w związku z kobietą, tak? I to są, ja generalnie przez to, że jestem od małego dziecka w sporcie, no to uważam, że mój charakter w 100% prawie poza tam właśnie rodziną wykreował sport. I uważam, że to jest bardzo dobre. Nie mówię, że to jest jakby wzór, że każdy powinien tak robić, ale uważam, że każdy w jakimś tam stopniu mniejszym lub większym powinien trenować jakiś sport. I sporty walki są super, mi akurat, ja od zawsze je robię, ale jakikolwiek sport, tak? Jakakolwiek konkurencja, jakikolwiek wysiłek fizyczny jest po prostu dla nas dobry. Nie ma treningu, po którym czujesz się gorzej niż przed treningiem, no chyba, że kończy się kontuzją. Ale z reguły nawet, jeżeli czujesz się słabo i nie chce ci się iść na salę, ale się zmusisz, że na nią pójdziesz, to pozdrowisz się lepiej.
To jest rewelacja później. Nie?
Dokładnie. Nie? No. Jeżeli, no nie wiem, nie, naprawdę nie skrzywdzę się, nie stanie mi się nic złego, no to nie ma treningu, po którym się czujesz gorzej.
Nieraz tak miałem, że naprawdę musiałem się zmusić do tego, żeby wsiąść do tego auta i pojechać na salę, a w trakcie już zapomniałem w ogóle o tym, że byłem słaby, że mi się nie chciało, że miałem zły humor.
Dokładnie.
Sala jest takim miejscem, gdzie po prostu odcinasz się psychicznie od wszystkich problemów, od telefonu, rodzaj
medytacji.
Który musisz zrobić.
Rodzaj medytacji. Dokładnie. Ja też uważam, że ludzie kojarzą medytację z kurde rączkami na kolanach, z zamykaniem oczu i wydawaniem dźwięków z siebie. Ja uważam, że każdy moment, w którym jesteś tu i teraz, skupiasz się nie na mamie gdzieś tam, siostrze gdzieś tam, czy kumplu, tylko skupiasz się na tym, co robisz tu i teraz, to jest jakiś tam rodzaj medytacji.
Chodzisz w stan flow po prostu.
Dokładnie. I teraz, jeżeli masz już na tyle umiejętności, na przykład w brazylijskim jiu-jitsu, żeby nie myśleć o tym, co robisz, tylko reagować sobie instynktownie.
No, to nie takie proste.
Wiadomo, na początku każdy, jeżeli nie mamy jakiejś tam technik, no to na początku się skupiamy. Ręka, noga, tak, odepchnąć, przyciągnąć. Ale w momencie, kiedy już nabędziesz troszeczkę takiej swobody, no to właśnie fajnie można się samemu wprowadzić w taki stan, gdzie po prostu reagujesz i nie myślisz o niczym. I to jest godzinka w ciągu naszego dnia czy półtorej, ale naprawdę no ja bardzo sobie cenię taki czas, kiedy po prostu jestem sam ze sobą, jestem tu i teraz. Jedyne, co się liczy, to to, co się dzieje tu. Nie myślę o tym, że rano się nie najadłem, albo że, nie wiem, auto mi się zepsuło, albo że nie, cokolwiek.
Tak? Nie? Bo
jestem tu,
to
robię
co mam
do zrobienia.
Nie? Bo musisz, tak naprawdę walczysz o swoje życie.
Musisz,
no, nie
dokładnie. Znaczy, idea
jiu-jitsu,
no jeżeli w jiu-jitsu mamy odklepanie, tak? Jeżeli jest dźwignia czy duszenie, odklepuje w realnej sytuacji, to by była złamana ręka albo śmierć. Tak? Także walczymy w gruncie rzeczy o życie. Uczymy się no łamać rączki i dusić, nie?
A powiedz mi, ze wszystkich sportów, które gdzieś tam poznałeś, bo mówisz i capoeira i tak dalej, jakbyś miał może po pierwsze dzieciaka, a później starszą osobę, tam starszą, no może nie starszą, koło 40 powiedzmy, to masz dwie te postacie. Co byś polecił, od czego mają zacząć? Jaki sport, w co pójść?
Ja jestem zawodnikiem przede wszystkim jiu-jitsu, więc jakby zawsze znam ten sport najlepiej, porównując do innych sportów. I zawsze będę jakby starał się go przepchnąć, tak? Także uważam, że jiu-jitsu jest o tyle dobre, że poza aspektem fizycznym, wzmocnieniem właśnie ciała, wzmocnieniem mobilności i tak dalej, jest bardzo duży aspekt mentalny, właśnie pewność siebie, ta nauka takiej konsekwencji, ale też jest bardzo dużo kreatywności w tym. I w jiu-jitsu jest tak, że masz jakieś podstawowe zasady, podstawowe pozycje czy ruchy, ale w gruncie rzeczy każdy ma swój styl. I teoretycznie wszyscy wykonujemy te same ruchy, tak naprawdę. Ale kwestia, co ty robisz pomiędzy tymi ruchami i jak ty to robisz, to już jest twoja inwencja twórcza. I ja uważam, że to też jest ważne, że dlatego nie traktujesz jiu-jitsu jako sportu, tylko jako sztukę walki. Tak jak, nie wiem, taniec jest sztuką, bo jest sztuką poruszania się i tam coś wyrażasz tym. Ja uważam, że w sportach walki jest tak samo. Czy to boks, czy to jiu-jitsu, czy to zapasy. Poza tym, że mamy konkretne techniki, które znamy i których się uczymy, to każdy zawodnik walczy troszkę inaczej. To nawet laik, obserwując walki na Polsacie, widzi, że jeden, nie wiem, bijąc lewy prosty, bardziej się do niego kładzie, a drugi chodzi bardziej wyprostowany. Oczywiście uwarunkowanie genetyczne. Jeden jest wyższy, niższy.
Dłuższe ręce, krótsze.
Dokładnie. Wszystko. Ale to też jest kwestia takiego odnajdywania swojego stylu. I teraz wracając do pytania. Jeżeli mamy dzieciaczka, uważam, że brazylijskie jiu-jitsu właśnie fajnie uczy, tak jak mówiliśmy, dyscypliny, konsekwencji, tej kreatywności i oczywiście wzmacnia ciało. Tak samo dla osoby, powiedzmy, w jakimś takim dojrzałym wieku. Uważam, że to jest super wybór. Problem jest taki, że często osoby w dojrzałym wieku są zapuszczone. Jest problemem zrobienie przewrotu w przód czy w tył. Nie?
No właśnie.
I teraz w takiej sytuacji, oczywiście nadal uważam, że treningi jiu-jitsu czy zapasów są super, bo, no bo jakby nadrobisz szybko te straty. Ale widzę, że na grupach początkujących u nas w klubie jest na przykład dużo większe obłożenie na boks niż na jiu-jitsu. I się zastanawiałem jakiś czas temu, dlaczego. No więc tak, jeżeli chcesz zacząć boksować, każdy z nas, jak bez formy byś nie byś był, możesz zrobić takie coś.
Jasne.
Możesz uderzyć proste haki, sierpy. Czy jesteś sprawny, czy jesteś niesprawny, jesteśmy w stanie machać rękoma w przód i w tył. Nie? W jiu-jitsu, żeby chociażby posiąść podstawy, to musisz jednak troszeczkę bardziej rozwinąć tą swoją taką ogólną sprawność. W przód, w tył, gwiazda, nie wiem, stanie na głowie, tego typu rzeczy. Troszeczkę bardziej jest wymagający ten początek. Dlatego trenując na przykład ten boks, jakby progres idzie od pierwszego treningu. Od razu widzimy, że coś nam zaczyna wychodzić. Kroki zaczynają mieć sens, uderzenia zaczynają mieć sens. W jiu-jitsu, żeby załapać ten pierwszy etap, musi minąć parę tygodni, parę, nie wiem, miesięcy. To też jest indywidualna sprawa. Jeden gość przychodzi na pierwszy trening i naturalnie kuma, a inny po trzech miesiącach dopiero zaczyna się ruszać. Także Ja generalnie zawsze będę namawiał wszystkich na jiu-jitsu, ale uważam, że każda aktywność jest dobra. Druga rzecz. Wielu ludzi nie lubi bliskiego kontaktu. Kobiety, czy tam niektórzy faceci nie lubią po prostu, jak ktoś jest dość przyklejony, wiesz, wycieramy się w czyimś pocie i tak dalej. Okej, nie każdy musi to lubić. Możesz sobie chodzić na koszykówkę, jeżeli ją lubisz. Jasne. I też jest okej. Też z tego coś wyciągnij. Nie?
Dobra, super. A powiedz mi, jak widzisz takie początkujące osoby, no bo trenujesz na różnych poziomach ludzi, no to później już wszyscy mają swoje schematy, ale na samym początku, jakie widzisz najczęstsze błędy? Albo jak wchodzą ludzie na salę, albo mają jakieś wyobrażenia, które są nieprawdziwe?
Wiesz co, ja uważam, że dużym minusem na początku trenowania jest, jeżeli ludzie są silni.
Okej, bo nie wykorzystują technik, tylko wszystko siłą.
Bo właśnie, jeżeli mam 5 początkujących, jeden z nich jest wyjątkowo silny, to najprawdopodobniej na treningu demoluje mi pozostałą czwórkę. Okay. Ale robi to bardzo niedokładnie, z reguły. Wiadomo, są wyjątki. Są ludzie, którzy mimo sprawności czy siły mają na tyle otwarte głowy, że jakby nie nadużywają tego. Ale z reguły jest tak, szczególnie na początku, że jak ktoś może wykorzystać tą siłę czy szybkość, to to robi. I przez to często wielu ludzi jest niedokładnych technicznie. Ja na przykład, mój styl tak naprawdę uważam, że wynika trochę z tego, że ja zaczynając treningi byłem mały, chudy, i słaby. I byłem otoczony dorosłymi. Miałem 13 lat, miałem z 50 kilo. Wiesz, generalnie, kurde, największą częścią mojego ciała były moje uszy. I no generalnie, jakby chłopacy chcieli, to by wytarli mną matę.
No.
I ja przez to, jako dzieciak, musiałem nadrabiać mobilnością, sprytem.
Szybkością. Wszystko.
Dokładnie. I z czasem dojrzałem troszkę, nabrałem trochę tej siły, sprawności i tak dalej, ale jakby ta podstawa tego ruchu i tego podejścia do sportu, że właśnie trzeba oszukać, trzeba gdzieś tam zabiegać, to mi zostało. I wydaje mi się, że to wykreowało po części właśnie ten mój styl walki, że właśnie dużo się ruszam, dużo oszukuję. I ja uważam, że to jest plus.
Jasne.
Oczywiście, jeżeli ktoś jest silny, to nie znaczy, że nigdy nie będzie techniczny i że jest skreślony. To wszystko jest kwestia podejścia
jest
i treningu.
Tak.
Ale właśnie wielu początkujących na początku próbuje z całej siły ścisnąć sobie głowy nawzajem. No i z reguły po prostu ten silniejszy wtedy wygrywa. I teraz kwestia, czy trener to zauważy i czy mu zwróci uwagę, że czasem warto odpuścić na treningu, żeby potem wygrać na zawodach, czy będzie mu kazał wyciskać na klatę i robić biceps, żeby był silniejszy i mocniej ściskał tą głowę.
Na turnieju w swojej wadze spotka kogoś, kto tak samo jest silny, ale być może był bardziej otwarty na techniki. Nie?
I się robi
I
problem,
się
nie?
Robi problem.
Dlatego właśnie poza aspektem fizycznym wszystkich sportów na świecie tak naprawdę, najważniejszy, bardzo ważny jest aspekt techniczny. I jeżeli oczywiście pracujemy cały czas, budujemy siłę, budujemy sprawność, eksplozywność, szybkość, uczymy się, ja się uczę boksu, zapasów, brazylijskiego jiu-jitsu, jakichś tam takich rzeczy, ale nadal to są sporty walki, tak? Czyli najważniejsza w nich jest walka, a nie to, kto więcej wyciska, kto szybciej biega, kto wyżej skacze. To może pomóc na jakimś tam wysokim poziomie, ale nadal rozwiązania techniczne i właśnie takie mentalne uważam, że mimo wszystko są ważniejsze, nie? Bo w jakiej formie ty byś nie był? Jeżeli jestem w stanie cię oszukać i wciągnąć w pułapkę, no to nawet jeżeli wyciskasz 200 kilo, ale masz, wiesz, słabo bronisz szyję, to cię po prostu uduszę.
Udusisz, no, dokładnie. No, znaczy na pewno jest, szczególnie na początku, tak jak mówisz, no ja jestem na samym początku drogi i faktycznie jak jest ktoś bardzo silny, no to siła
to
się
trudno.
Techniki nie boi,
to
bo tej
trudno.
Techniki prawie nie ma i tak jak mówisz, nie, to wtedy jest duża różnica. Tylko tyle, że jak spotka kogoś, kto jest na tym samym poziomie siłowym, no to wtedy to robi różnicę.
Nawet może być, wiesz, level niżej, ale jest po prostu dużo, dużo sprytniejszy, nie? Ja na przykład właśnie jak byłem dzieciaczkiem, taka śmieszna anegdotka, jak miałem około tam 14 lat, ja byłem drobny dosyć. I zacząłem coś tam kumać po pierwszym roku treningów. Jakoś tam po około roku czy półtora dostałem też niebieski pas, także już tam zacząłem się coś rzucać, no ale nadal byłem drobnym nastolatkiem na sali. I no i często na salę przychodzili jacyś, kurde, wiesz, łysi dotyrani goście z siłowni, nie? Bo wtedy w ogóle treningi się odbywały na siłowni. No i trener bardzo często na pierwszą rundę mnie na nich puszczał. Ja ich obskakiwałem dookoła, wiesz, plecy, dosiad, duszenie, bam, bam, bam. Wiadomo, że jak mnie złapali, to mogli mnie zgnieść, ale byłem na tyle kumaty, że nie dawałem się złapać.
Spoko.
I to też była taka lekcja i dla mnie, i dla nich. Dla mnie, że ta siła to nie wszystko, a dla nich, że jednak sporty walki to nie
działa.
Wyciskanie na klatę,
jasne.
Nie? Oczywiście robimy trening siłowy. Nie? Jakby ja nie neguję wyciskania na klatę, bo też jest super i jest bardzo potrzebne. Ale
żeby
no
nikt
to
się nie obraził czasem.
Nie, bo wielu, wielu ludzi, którzy chodzi na siłownię, myśli, że przez to, że są silni, umieją się bić. To jest bzdura. Nie? To, że jesteś silny, to znaczy, że jesteś silny. Nie? A nauka jakichś tam schematów ruchowych, czy jakichś, kurde, technik, to jest kolejna bardzo duża historia.
Inna,
nie?
Przewaga zupełnie.
I to też dlatego często sportowcy właśnie ze sportów walki nie wyglądają wybitnie, nie? W sensie fizyczności po prostu. Nie? Nie każdy ma kostkę na brzuchu i żyłki na bicepsach. Nie?
Kiedyś oglądałem jakiś wywiad z GSP, nie? George St. Pierre, który jest mega zbudowany, ale właśnie opowiadał, że on jest zbudowany dobrze tylko po to, żeby marketingowo się dobrze sprzedawać. Że tak naprawdę on by mógł trenować, nie wyglądać tak dobrze i być równie dobrym zawodnikiem. Nie?
Ciekawe. Na pewno jest tak, że im więcej, im mocniej trenujesz, tym jakby naturalnie ten wygląd jest lepszy. Ja też zawsze miałem, ja nigdy się nie skupiałem na wyglądzie, to nigdy nie było dla mnie jakieś super ważne, a miewałem takie okresy, że wyglądałem
pewny,
nieźle.
Jak tak patrzę, to...
Chodzi mi o ciało teraz, nie? Lubię się uczesać, wiesz. Lubię iść do fryzjera. Nie, chodzi mi o ciało. Chodzi mi o to, że nigdy nie trenowałem, żeby mieć, nie wiem, większy biceps czy większą klatę. Zawsze jak trenowałem siłowo, to trenowałem po to, żeby wyrywać głowy, a nie żeby się prężyć, nie? I w momencie, jeżeli jesteś w coraz lepszej formie, to jakby dla nas produktem ubocznym jest ten wygląd, tak? Czyli my trenujemy po to, żeby właśnie rzucić gościa, żeby go mocno uderzyć albo żeby go sprawnie udusić, no ale im jesteś w lepszej formie, tym lepiej wyglądasz.
Dlatego nie? Zapaśnicy też są potężni.
Zapaśnicy,
nie?
Wyglądają, no. Większość z nich świetnie, a też potrafią zrobić po 3 salta i przejść na rękach 100 metrów.
Dokładnie.
No. Także to jest, uważam, ważniejsze niż ta żyłka na bicepsie. Dla mnie. Jeżeli dla kogoś innego
każdy
jest inaczej,
ma inny cel,
super, nie? Ale właśnie uważam, że w sportach walki jakby trening i trening siłowy przede wszystkim powinien rozwijać Ciebie technicznie, mentalnie, a tak naprawdę produktem ubocznym jest to, że wyglądasz coraz lepiej.
Jasne,
nie?
Jasne.
Co też nie zawsze, no bo są goście jak, nie wiem, Daniel Cormier czy Roy Nelson, którzy są normalnie grubasami.
To są jakieś wyjątki, nie? Bo naprawdę...
Ja tego nie rozumiem z jednego względu, że też mi się zdarza mieć jakąś tam oponę na kołdunie, ale generalnie jest tak, że im jestem w lepszej formie, im lepiej się czuję, tym lepiej wyglądam. Naturalnie. Więc nie do końca rozumiem ten fenomen, że oni wyglądają słabo, a są w wybitnej formie i potrafią się łupać 5 rund na najwyższym światowym
i
poziomie.
I nawet lepiej walczy, jak był większy, nie? Tak naprawdę.
Dokładnie, nie? Także, no ale najwidoczniej tak jest, no. Czyli wiesz, no.
Bardzo indywidualna sprawa.
Bardzo indywidualna sprawa. Kolejny przykład na to, że wygląd to jest jedna sprawa, a umiejętności i jakaś tam mentalna gra to jest druga sprawa.
A powiedz mi takie technikalia jeszcze, przejście z czystego BJJ do MMA. Bardzo trudna sprawa, czy...
Okropnie trudna sprawa. Nie? Ja uważam, że samo już jiu-jitsu w kimonach, a jiu-jitsu bez kimon to jest przepaść. Ja uważam, że to są prawie że dwie różne dyscypliny. Tak jak mamy zapasy klasyczne i zapasy wolne, to nawet patrząc po ich treningu codziennym, czy ich treningu siłowym, czy ich nawet sylwetkach, widać ogromne różnice. To jest naprawdę, no troszkę jest tam wspólnego, ale nie aż tyle. Tak samo uważam jiu-jitsu w kimonach lub bez. Na szczęście jest tak, że kimoniarze, jeżeli ściągną gi, to sobie radzą bez tych kimon. Na odwrót już to tak nie działa. Jeżeli na gościa, który w życiu nie miał na sobie kimona, zarzucimy nagle gi, to kurde, zawiążemy go w supeł i wiesz, i nie jest wcale ciekawie.
Nigdy nie był chwytany za ciuchy.
Dokładnie, a w drugą stronę da się jakoś to ogarnąć. No i teraz jeszcze jak do tego dochodzą uderzenia. I jeżeli w brazylijskim jiu-jitsu, jeżeli znajduje się w czyjejś gardzie, to moim celem numer jeden jest ją przejść. W MMA, jeżeli znajduje się w czyjejś gardzie...
Po prostu bijesz.
Nie mam po co jej przechodzić. Jestem z góry, chcę bić. Jeżeli go trafię i już będzie trafiony, to mogę sobie przejść, poddawać. Ale jakby idea samej walki jest troszkę inna. I ja na przykład też w troszkę młodszym wieku robiłem dużo takich dosyć ekwilibrystycznych technik. Gdzieś tam się do góry nogami czasem się kręciłem, przykrywałem się swoimi nogami, wkręcałem się pod przeciwnika. No w MMA to wszystko jest do wyrzucenia na śmietnik, nie? Bo jeżeli moja głowa jest pod moimi nogami jeszcze pod typem, to najprawdopodobniej on mi ją wbije pod matę, nie? Także ten styl kulanki trzeba mocno dopasować pod... No po prostu realia, gdzie możesz dostać w głowę, nie?
No bo teraz tak się zastanawiałem nad tym właśnie, jakich zawodników widzimy z jiu-jitsu. No Damian Maia, wiadomo.
Właśnie o nim chciałem wspomnieć. No,
Brian Jacare. Ortega, który tam, ale oni też w stójce, no Damian Maia właśnie w stójce za dużo nie robi, tak? Ale...
To jest taki czysty zawodnik jiu-jitsu w MMA. Rzadko się to już teraz zdarza, no bo wszyscy są wszechstronni.
Tak, tak, tak.
Ale tak naprawdę to każdy z tych zawodników na poziomie światowym, nawet ci, którzy teoretycznie są tam kickbokserami, czy bokserami, czy zapaśnikami, oni mają świetny poziom jiu-jitsu. Tak. Dustin Poirier, który teraz walczył z Habibem Nurmagomedowem, to jest gość, który ma świetny parter. I mało kto o tym wie, nie?
Także był blisko, nie? Z tą gilotyną.
Dokładnie. Także to nie jest tak, że jeżeli ktoś się wywodzi z zapasów, ale jest, nie wiem, w top 10 UFC, to ma kiepski parter, nie?
No tam pewnie
może go nie pokazał jeszcze, albo może tak jakoś układa walki, że nie musiał, ale większość tych gości jest wszechstronna, nie?
Jest ciekawy taki przyszły. No teraz Gary Tonen jeszcze przychodzi. No. Mi na myśl wszystkie te skrętówki i tak dalej. Nie wiem,
on też ma taki bardzo agresywny, ofensywny styl, także teoretycznie jeżeli ktoś w jiu-jitsu walczy agresywnie, ofensywnie, wywraca i tak dalej, to teoretycznie to przejście do MMA powinno być łatwiejsze, niż jeżeli ktoś w jiu-jitsu lubi punktować, zamulać i tam walczyć na przewagi i być z dołu na przykład, nie?
No, on właśnie się jakoś tak wkręca w te nogi, niby jest z dołu, ale bardzo szybko.
Ale bardzo agresywnie to robi. Także teoretycznie jego styl powinien być jakby troszkę łatwiejszy do przejścia pod MMA niż styl wielu ludzi z czysto sportowego jiu-jitsu.
No dobra,
ale zobaczymy, nie?
Wracając na nasze, albo nie na nasze, powiedz mi, według ciebie, kto jest teraz najlepszym zawodnikiem na świecie?
Mówimy o jiu-jitsu czy o MMA?
Nie, o MMA.
Najlepszy zawodnik MMA na świecie. Kurde, jest ich tylu, że tak naprawdę ciężko wybrać mi jedną osobę.
A w Polsce ale ktoś to przoduje? No w sumie Gamer jest, nie? Że...
To w ogóle nie ma dyskusji. To jest gość, który ja go znam też z 8 czy 9 lat. Znamy się tak naprawdę zanim on zaczął swoją karierę. W momencie, kiedy był zapaśnikiem z jakąś tam troszeczkę porobił jakiegoś tam Muay Thai. No i obserwuję ten jego rozwój od lat. Prywatnie też się bardzo lubimy.
Myślisz, że przejdzie do innej federacji, czy zostanie?
Myślę, że powinien. Nie? Myślę, że powinien i myślę, że on też jest ambitnym gościem. Także no, czas pokaże. Teraz na pewno się skupia na ADCC, które już na koniec września w Stanach. I przez ostatnie parę miesięcy on po prostu, kurde, jest skupiony na tym tak, że leci z obozu na obóz, jak kurde, tu nie ma sparring partnerów, to leci do innego miasta, wyszukuje sobie najtrudniejszych zawodników, najtrudniejsze walki i kurcze zapasy robi w najlepszych klubach zapaśniczych, jeżeli w jiu-jitsu, to tylko z najlepszymi i naprawdę od miesięcy jest na tym skupiony, także wróżę mu tam spory sukces. I po ADCC myślę, że będzie właśnie pewnie jakiś tam znowu pomysł na MMA i zobaczymy co wtedy. Ja tam zawsze za Mateusza trzymam kciuki i uważam, że w MMA w Polsce on jest, no nie przegrał rundy.
No właśnie.
No to o czym my gadamy, wiesz. Amatorsko miał 15 walk, ma 15-0. Zawodowo miał 15 walk, ma 15-0. Nigdy w życiu nie leżał na plecach w walce. Nigdy nie przegrał rundy. Także
kiedy jak nie teraz, nie? Poza dwóch kategorii,
poza tym, że ma świetne wyniki, to też właśnie w bardzo fajny sposób umie narzucić ten swój styl. I nawet jeżeli ma jakieś braki techniczne w nie wiem, gdzieś tam w stójce czy w jakichś tam w różnych aspektach sportowych, no to tak to umie zamaskować i tak umie narzucić swój styl, że nie pokazał jeszcze tych braków, nie? Także ja myślę, że w Polsce na pewno on. Światowo, kurczę, myślę, że za dużo jest tych zawodników i za bardzo się zmienia ten top. No. Ja byłem zawsze ogromnym fanem BJ Penna, który przez ostatni czas nie prowadzi się zbyt mądrze, ale to też uważam jest fajne w takiej ogólnej jego historii. Był świetnym zawodnikiem, to jest gość, który po 4 latach treningu jiu-jitsu wygrał Mistrzostwa Świata Czarnych Pasów.
Po 4 latach.
Po 4 latach
trenowania. Dla ludzi, którzy nie trenują, to jest po prostu 4 lata to jest nic, tak?
4 lata to z reguły masz niebieski pas. Tak. Purpurę może, jeżeli jesteś mega kumaty. On w 3,5 dostał czarny pas, wystartował na Mistrzostwach Świata, tak? Wygrał. I no kurde, no to jest niesamowite. No są gości. Generalnie dojście do czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu średnio zajmuje 10 lat. Około. Mi zajęło tak 10, właśnie 11. Są goście, którzy to robią w 6, są goście, którzy to robią w 15, ale zakładamy
albo
dychę.
Albo nigdy, no wiadomo.
Wiadomo, ale zakładamy dychę, nie? No i on nie dość, że doszedł do tego czarnego pasa w 3,5 roku, ale wygrał Mistrzostwa Świata. A to jest w ogóle jeszcze inny level, nie? Bo być czarnym pasem, a być czarnym pasem mistrzem świata, to jest kompletnie inny.
Na czarnym pasie się droga nie kończy, tylko zaczyna tak naprawdę.
Dokładnie.
Nie?
Ja jak dostałem czarny pas, to schowałem wszystkie medale z pasów poprzednich. Mówię, dobra, tak? To się już nie liczy, nie? To było.
Od nowa.
Jest ich tam z 80, ale mówię,
ciekawe.
Nie liczą się, nie?
Liczą się tylko.
Oczywiście, jest to jakaś tam twoja droga, twoja
fajne,
lekcja.
80
też jest...
medali, super.
Myślę, że coś koło tego. Wiadomo, jest to fajna pamiątka, lekcja. Wiele miast przez to zwiedziliśmy. Wiele wspomnień, wielu przyjaźni na całym świecie tak naprawdę przez to, bo wielokrotnie w Stanach byłem, czy walczyłem, pół Europy zjeździłem za tym sportem. Także w wielu miejscach mam gdzieś tam bazę czy kumpli. Ale właśnie tak pod względem takiej ambicji sportowej to rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy dostajesz czarny pas, to się dopiero zaczyna.
No właśnie.
Właśnie wszedłeś na ten najwyższy level I teraz jak jedziesz na światowe czy europejskie zawody, to możesz trafić gości, których oglądałeś na YouTubie jeszcze.
No i to pewnie super przygoda.
I to jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Nie?
A powiedz mi tak, zmieniając trochę kierunek, no bo tak mówiliśmy o tym, że jesteś trochę na Instagramie i tak dalej. Przychodzi naturalnie, nauczałeś się tego, czy tak jakby dla ludzi, którzy chcą też troszkę jakby zobaczyć, czy wypromować siebie, czy jakiś branding.
Ja właśnie nigdy nie byłem fanem...
schematycznego jakiegoś tylko...
Po pierwsze, ja wszystkie te media prowadzę po swojemu. Mhm. Może nie jest to do końca sensownie, w sensie może to nie jest według jakichś tam zasad, których uczą na szkoleniach z mediów społecznościowych.
A byłeś na jakiś?
Nie.
To więc może nie wiem. To, co
może naturalnie się to układa. Ja uważam, że jakby nigdy nie robiłem tego, żeby zaistnieć w internecie, tylko zawsze robiłem to jako coś pobocznego do mojego życia. I teraz, jeżeli by mi dzisiaj wyłączyli internet, mój dzień by wyglądał identycznie. Szedłbym rano na salę, prowadziłbym najpierw trening, potem bym robił swój. W międzyczasie bym miał luz albo jakieś treningi prywatne i wieczorami znowu prowadzę trening i mam swój. Weekendy jestem na galach, na wyjazdach, na seminariach, obozach i tak dalej. Także czy ten internet jest, czy nie, dla mnie to jest sprawa poboczna. Ja sobie tym dokumentuję moje życie, a nie po to ustawiam swoje życie. I są właśnie ludzie, którzy uważam na mediach społecznościowych skupiają się troszkę za bardzo. Taki cytat mi chodzi po głowie, że dla nas celem było... teraz celem jest być kimś, a nie zrobić coś. I ja zawsze miałem tak, że chciałem coś osiągnąć, chciałem coś zrobić, coś fajnego, a nie po prostu być kimś. Jest era celebrytów, którzy nie osiągnęli nic, a są znani.
Jasne. No, bardzo
okej, dużo. Chwała im za to. Niech sobie będą, ale mnie to nie interesuje. Dla mnie zawsze ważniejsze było to, żeby w czymś być dobry, w czymś komuś pomóc albo coś osiągnąć. I wtedy, jeżeli przy okazji tego jesteś znany, to super. Ale jeżeli twoim celem w życiu jest bycie znanym, tak naprawdę z niczego, no to coś jest nie tak.
No
nie?
Takie siano trochę, nie? Znaczy, tak
coś jest nie tak, no ale jest taka era i teraz to się sprzedaje i teraz tego jest mnóstwo i dobrze, i niech tam ci ludzie sobie radzą, ale to po prostu nie jest mój styl.
Znaczy, że tak, no tak mówisz, najbardziej wartościowe jest to, jak to jest prawdziwe, to po pierwsze.
Jak robisz coś bez względu na właśnie internet czy media społecznościowe. Jeżeli naprawdę... Wiesz, ja jestem na tej sali zawsze, czy kontuzja, czy nie kontuzja, czy się czuję dobrze, czy źle, to zawsze tam jestem. I czy to nagrywam, czy robię te zdjęcia, to i tak możesz mnie tam spotkać. To jest właśnie poboczna sprawa, nie? To nie jest jak, nie idę na salę po to, żeby sobie zrobić zdjęcie.
No, to jest najfajniejsze. Dokumentujesz to, co robisz, a nie kreujesz content, który jest trochę sztuczny. To od razu później widać i dlatego mi się wydaje, i Pitbull TV jest ciekawszy od wszystkich innych wywiadów. I tak jak mówisz, masz tam gdzieś tam, ile masz teraz, wiesz, orientujesz się, ile masz followersów gdzieś tam?
Nie wiem. Wydaje mi się, że około 10 tysięcy, ale tak naprawdę nie wiem.
No to niezły wynik, nie?
Nie wiem, wiesz co, to wyszło też tak troszkę naturalnie, bo ja tak naprawdę te media społecznościowe zakładałem dosyć wcześnie, przez to, że wielokrotnie byłem w Stanach. I jak ja byłem w Stanach, jako tam pierwszy raz jako 16-latek, to wszyscy już mieli Facebooka. U nas jeszcze gdzieś tam wybrzmiewała nasza klasa, fotka, jakieś takie historie. I ja wtedy tak naprawdę po to, żeby mieć kontakt z kumplami ze Stanów, założyłem Facebook. Potem byłem tam w sumie 6-krotnie, więc jakby oni tam zawsze to mieli troszkę szybciej. Więc też będąc tam, założyłem sobie Instagram, który jeszcze nie był wtedy tak popularny u nas. No i fakt,
że... Jesteś pionierem, mówiąc szczerze.
Nie, no bez przesady, nie? Na pewno ktoś w Polsce czy tam w Poznaniu miał to wcześniej, ale miałem to wcześniej niż większość ludzi w moim otoczeniu. O tak. I jakby to, że gdzieś tam ludzie chcą mnie obserwować, że dołączają do tego tam grona, to z reguły wynika albo jak coś wygrałem, coś zdobyłem, gdzieś tam byłem, albo jakaś interesująca gala, na której się wyświetliłem. Jakby otaczam się ludźmi, którzy też są medialni. Nie do końca świadomie, nie do końca jakby chcę tego, ale no moi kumple z sali, Romek Szymański, Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski, to są gwiazdy. To są gwiazdy, które występują w filmach, które kurde na największych światowych galach się biją. I jakby samo to, że po prostu na co dzień z nimi spędzam czas, też jakoś mnie gdzieś tam winduje w takich medialnych historiach. Nie jest mi to jakby potrzebne, ale to jest taki też kolejny, wiesz, efekt uboczny po prostu tego, co robię na co dzień.
I nieprzyjemne, no i, nie? Bo to...
Wiadomo, dużo to daje też wartości takiej naprawdę wymiernej. Sponsoring czy jakieś tam takie historie. Są firmy, które się odzywają, że chcą, żebym je jakoś tam promował. Miałem też taką sytuację, że odezwał się do mnie prywatnie gość, który robi targi fitnessowe różne w Polsce, tam chyba z 10 imprez. I że jest fanem Pitbull TV i żeby nie chcielibyśmy zrobić relację u niego.
Też spoko.
I wiesz, wymierna korzyść, normalnie praca, nie? Jasne. Także jakby Instagram poza tym, że jest tam dużo fajnych dziewczyn, i dużo ładnego jedzenia i kurde, fajnie wyglądających gości bez koszulek, tak. Nie? To też jest takim narzędziem pracy, nie? Mhm. Właśnie znajdują się tam firmy, które chcą się promować, czy tak jak tutaj, nie?
Gość. W Polsce uważasz, że jest to rozwinięte? Takie, że firmy odzywają się faktycznie, czy to jeszcze tak...
No ja na swoim przykładzie widzę, że się odzywają, nie? Mhm. Nie wiem, jak jest w innych krajach, bo żyję jednak tutaj, ale na swoim przykładzie widzę, że raz na jakiś czas ktoś tam się do mnie odzywa w celu jakiejś współpracy, czy to jednorazowego giftu, czy to jakiejś szerszej. Także działa to, nie?
A Kroplówka na przykład jest jedną z tych firm, czy to jest...
Kroplówkę ja znam jakby spoza Instagrama. Aha. No tak. I to jest przez wspólnych przyjaciół, przez chłopaków za Pen Smoke'a. Kiedyś było tak, że jechałem na jakieś zawody i byłem chory. Przeziębiony. I musiałem stanąć szybko na nogi i właśnie ten Łukasz, przepraszam, który jest szefem kroplówka.pl, wtedy jeszcze robił kroplówki gdzieś tam w jakimś tam gabineciku, jeszcze nie miał firmy i tak dalej.
Nielegalnie?
Czy... Prawie że, nie? Można to tak nazwać. No i w 2 dni mnie postawił na nogi wtedy, nie? 2 dni z rzędu do niego przyjechałem, czwartek, piątek, w sobotę walczyłem, czułem się świetnie. Od poniedziałku nadal nie było rewelacyjnie, ale jakby na ten start mi pomógł. I gdzieś tam się wtedy poznaliśmy, właśnie moi znajomi zaczęli do niego chodzić. On otworzył w międzyczasie właśnie gabinet profesjonalnie. No i jako, że byliśmy gdzieś tam w jakimś bliskim kontakcie, to po prostu tak też naturalnie wyszło, że ja trenując ciężko potrzebowałem takiego wsparcia, on otwierając interes potrzebował się rozreklamować i po prostu zaczęliśmy działać.
A dla tych, co nie wiedzą, w dwóch słowach, to po prostu są jakby dożylne jakieś, nie wiem, witaminy, substancje, co
generalnie
to jest?
Generalnie bardzo różnie. Jakby takim podstawowym zestawem, który my tam dostajemy, to jest przede wszystkim w płynie wieloelektrolitowym, czyli elektrolity. Daje się witaminę C w dużych jakichś tam ilościach, magnez. Są takie dwa środki, TAT600, to jest glutation, to jest bardzo, bardzo wspomaga regenerację właśnie przy wysiłku. I solkoseryl, to jest wyciąg z krwi chyba cielaczków, czy coś takiego, który ma ileś tam tych tam czerwonych krwinek, nie znam się na tym, także sorry, jeżeli kaleczę. Ale bardzo to sprzyja po prostu właśnie naszej regeneracji. Głównie to są zestawy witamin, minerałów, elektrolitów.
No i działa to lepiej dożywienie niż normalne, jakby doustne? Czy
na
czujesz
pewno,
jakąś różnicę? Tak?
Ja na dzień dzisiejszy w sumie nie biorę suplementów diety na co dzień prawie w ogóle, co generalnie też pewnie jest moim błędem. Ale uważam, że jeżeli się racjonalnie je i właśnie dobrze prowadzi, to też nie czuję aż takiej potrzeby, nie?
Wiadomo,
jeżeli jestem w okresie takim typowo przygotowawczym, tam nie wiem, 6 tygodni, 8 tygodni do jakiegoś startu, no to trzeba już dopiąć każdy szczegół swojego życia. Dobrze spać, dobrze jeść, właśnie stosować suplementy. Ale na co dzień nie mam do tego głowy, też czuję się po prostu dobrze, nie czuję potrzeby i często jest tak, że moim jednym suplementem jest czarna kawa i kroplówka raz w tygodniu.
Super. A powiedz mi tak, no bo całe życie jesteś w sporcie, mówisz, że Instagram jest trochę poboczną rzeczą. Gdyby nie ten sport, jaki zawód byś chciał wykonywać, gdybyś nie był trenerem?
Ciekawe pytanie. Generalnie cała moja rodzina jest blisko właśnie sztuki. Moi rodzice są oboje po ASP, ojciec prowadzi firmę też reklamową, mama jest wizerzystką, ale jakby wszystko jest blisko sztuki. Ja co prawda nigdy do sztuki jakiegoś tam wielkiego drygu nie miałem, ale muzyka jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliska. Okay. Bardzo się pasjonuję muzyką i generalnie moi znajomi ze mnie leją. Mam też taką ciekawą cechę, że pamiętam wszystkie teksty muzyczne w ogóle, jakie istnieją. Po polsku i po angielsku lecę od A do Z wszystko.
Naprawdę?
Do tego stopnia...
Czy masz taką pamięć...
Właśnie nie pamiętam nic wartościowego. Nic. Jak chodziłem do szkoły, miałem problem. Ale teksty piosenek lecę od dechy do dechy. Wszystko, czego słuchałem w życiu, to pamiętam. I mam często coś takiego, że na przykład jadę autem, leci, nie wiem, SK, czyli coś, czego nie słucham na co dzień, leci tam Rihanna i ja się łapię na tym, że znam tekst. Że jadę autem i to się... Mam wrażenie, że słyszę to pierwszy raz w życiu, ale to wiesz, leci w sklepie, w aucie, gdzieś tam i znam to. Także mam taką ciekawą pamięć do właśnie tekstów, ale na przykład do książek tak nie mam.
Czyli gdzieś musi być
więc
to połączone
coś
z muzyką.
Tam z muzyką mam jakąś małą jazdę. I to też właśnie mi tak nawet się składa, bo to jest jednak sztuka, jednak troszkę rodzinnie to pasuje.
Jasne. Czy gdzieś w tym kierunku myślisz, byś tam...
Myślę, że tak. Generalnie mam też takie podejście do sportu, że uważam sporty walki To oczywiście to jest konkurencja, to są zawody i tak dalej, ale sporty walki wychodzą ze sztuk walki, nie? I ja uważam, że to słowo nie jest tam przypadkowe, tylko że my tworzymy. Tak jak właśnie uważa się taniec za wyrażanie siebie, za sztukę, ja uważam, że sporty walki dokładnie tak samo, nie?
I całe życie się trenuje, żeby być lepszym.
Dokładnie. I wiesz, czasem możesz trenować 15 lat, nigdy nic nie osiągnąć, ale droga jest przyjemna, nie? To nie zawsze chodzi o cel, nie zawsze chodzi o wygrywanie na zawodach. Są goście, którzy nigdy w życiu nie wystartowali, a są całe życie w sporcie i są szczęśliwi.
Jasne.
I to też jest, uważam, ważne.
A co Ci się najbardziej podoba byciu sportowcem?
Co mi się najbardziej podoba w byciu sportowcem? Ciężko powiedzieć. Znaczy, styl życia sportowca jest generalnie...
Inny, nie jest regulowany. Nie masz od 8
dokładnie.
Do 16, nie?
Dokładnie.
Wchodzisz na salę 10.
Wielu ludzi tego nie rozumie, że na przykład możesz spać w ciągu dnia. Nie? Ale teraz, jeżeli na 10 robię trening, który jest po prostu... No normalny człowiek by nie przetrwał takiej sesji treningowej, którą powiedzmy my robimy dwa razy dziennie. Nie? I teraz wstajesz, ósma, jesz śniadanie, jedziesz na salę, no kurde, wykańczasz się do zera, do cna, potem masz kilka godzin luzu w ciągu dnia lub jakieś treningi prywatne, lub oczywiście zawsze jest milion spraw typu właśnie pomóc kumplowi, mamie, siostrze i tak dalej. No i wieczorem znów treningi. Dzień jest rozregulowany, jakby, znaczy... Rozregulowany nie jest. Jest inaczej uregulowany niż dzień Kowalskiego, który idzie na 8 godzin do roboty, a potem ogląda serial. Nie?
Jasne.
Więc dzień jest zupełnie inny, ale no ja jestem do tego przyzwyczajony, ja to lubię. Weekendy na wyjazdach, to już teraz, myślę przez najbliższe 2 miesiące, nie wiem czy mam jakikolwiek weekend w Poznaniu, ale też to lubię. Tak? I jakby zwiedzamy dużo miejsc, poznajemy dużo ludzi, konkurujemy, walczymy, trenujemy, wymieniamy się wiedzą. To jest fajne, tak? Ja lubię być w wielu miejscach. Teraz przez ostatni miesiąc to zrobiłem tournée po prostu. Zrobiłem 2 dni na obozie w Pogorzelicy, jakieś tam 2 przypadkowe weekendy w Wiedniu, tydzień w Chorwacji, 3 dni w Poznaniu, wiesz, w ogóle ciężka jazda. Miałem tak, że 3 dni z rzędu codziennie robiłem po 800 km. Codziennie byłem w innym miejscu.
Sama jazda samochodem, jaka miała.
Dokładnie. Prawie wszędzie jeszcze trenowałem do tego i tak dalej, nie? Także jest to ciężkie, ale jeżeli lubisz to, co robisz,
jeszcze blog powinieneś podróżniczy i na tym jeszcze zarabiać.
No, to też jest właśnie fajne. To też jest jakaś tam moja taka rzecz, którą bardzo lubię, podróże, nie? Nie wiem, czy da się z podróżowania zarabiać pieniądze, na pewno się jakoś da, więc może gdybym nie był trenerem, to może bym, nie wiem, prowadził bloga podróżniczego albo...
Może w ten sposób, nie?
Albo coś takiego. Lubię podróżować, lubię trenować, lubię jeść, lubię muzykę, no. Głównie.
Spoko. Lubisz jakieś dobre filmy?
Bardzo lubię, bardzo dobre.
Jaki jest film, który ostatnio oglądałeś? Albo na przykład oglądałeś kiedyś, ale kurde, mega polecasz ludziom, że jest jakaś wartość.
Sporo fajna. Jest takich filmów. Kocham Tarantino. Kocham Tarantino, chociaż...
Byłeś na ostatnim jego filmie?
No właśnie byłem i nie do końca mnie usatysfakcjonował.
Inny.
Generalnie bardzo lubię Tarantino, bardzo lubię jego starsze produkcje. Pulp Fiction, Mia Wallace tutaj sobie na Was zagląda.
Proszę
bardzo. Django, Bękarty Wojny, wszystkie te historie. Grindhouse, Death Proof, Petarda.
Muzyka też u niego zarąbista, nie?
Super. Tam generalnie dialogi, muzyka, fabuła, jak dla mnie to jest petarda. Guy Ritchie, film Przekręt, Snatch. To jest dla mnie jeden z najlepszych filmów, jakie chyba w życiu
zresztą
widziałem.
Zresztą też Czarny Pas, nie wiem czy wiesz.
Tak, wiem. Jestem też wychowany na Harrym Potterze, co prawda na książkach. Czytałem wszystkie książki, jestem ogromnym fanem. Filmy lubię, nie jestem jakiś tam, nie będę się przebierał za niego.
Jasne.
Ale lubię.
Tylko w domu, w mieszkaniu, jak nigdzie wizji, nie?
Dokładnie. Jestem też bardzo dużym fanem filmów dokumentalnych i filmów na faktach. Nie lubię jakichś tam science fiction, nie lubię jakichś filmów o potworach czy robotach.
Okej. Okay.
Ale lubię to, co jest realne. I w momencie, kiedy jestem sam w domu, nie wiem, co ze sobą zrobić, to z reguły oglądam dokument.
Okej. Okay. No. Netflix, HBO. Coś tam
teraz chodzi. Szczerze mówiąc, kurczę, nie mam czasu za dużo na to.
No. Tak się spodziewałem się, że też dużo podróży.
Z reguły jest tak, że jak jestem w domu teraz, to się przepakowuję albo śpię. W podróży z kolei bardzo lubię czytać. I jeżeli jestem właśnie w drodze, to albo czytam, albo ostatnio zacząłem słuchać podcastów. Od niedawna. Także słuchajcie podcastów.
Kozacka sprawa właśnie. W momencie, gdy nie masz ochoty, a masz zmęczone oczy, nie o cokolwiek, po prostu słuchawki.
To jest właśnie to. Nigdy nie słuchałem audiobooków. Lubię czytać, ale no czasem jesteś po prostu zmęczony, a ten podcast jakoś tak sobie naturalnie wchodzi do tej
jakieś
głowy.
Jakieś książki albo podcasty, które byś polecił, które ostatnio słuchałeś?
Z podcastów nie jestem jeszcze jakimś profesjonalistą, słuchałem jedynie Elite Mentality, Cypriana Majchera, nie wiem. To jest bardzo ciekawa rzecz. Gość, wydaje mi się, z Warszawy, który grał w kadrze w rugby, ma jakieś boksy crossfitowe w Warszawie i zaprasza sobie ludzi takich nie tylko z okolic sportu, ale jest tam sporo sportowców, są tam psychologowie sportowi, dietetycy, tacy ludzie sukcesu szeroko rozumiani. No i rozmawiają sobie właśnie o tym elite mentality, czyli o jakimś takim nastawieniu na sukces, o tym, jak ludzie sukcesu do niego dochodzą i dlaczego. Każdy z tych podcastów jest kompletnie inny, bo jest na przykład podcast z generałem z Gromu.
O kurczę.
Ale jest też z Arturem Szpilką na przykład, nie? Jest dietetyk Kuba Maurić, jest pięściarz Artur Szpilka i jest generał Gromu. Także szeroko, mega ciekawie. No i słuchałem podcastów Joe Rogana. To jest komentator UFC, świetny gość. Gość, który w ogóle robi stand-upy, jest bardzo inteligentnym, bardzo ciekawym typem. Czarny pas jiu-jitsu.
Jest jakiś schemat.
I też zaprasza mega ciekawych ludzi, tak, bo tak, nie tak, tylko zawodników, tylko jakichś tam naukowców, aktorów i to jest petarda. Nie znam tego jeszcze aż tyle, żeby tam jakoś wielce to oceniać, ale po prostu forma mi się podoba.
Od niego właśnie ja zacząłem, nie? Gdzieś tam parę lat temu zacząłem słuchać. Chyba pierwszy raz u niego słyszałem o jiu-jitsu. Inaczej, znajomy mi powiedział, że super sport, że sobie zobaczył, gdzieś tam wpisałem i zobaczyłem chyba jego wywiad i on jego podcast i robił z Edim Bravo, tam też jego kumpel.
Jego trener w ogóle.
No, no właśnie, nie? I mega mi się spodobało i powiem szczerze, że ta forma podcastu, gdzie on rozmawia na luzie właśnie z ludźmi, nie?
Nie, no tam się zdarzy, że oni jointy palą przy stole,
no, on w ogóle nie
przygotowany pytań
i tak dalej. Przecież jak rozmawiał z Elonem Muskiem, gdzie tam tym właścicielem Tesli, no gość też wziął bucha, tak, z jointa.
Swoją drogą, jaki gość ciekawy, nie?
Po prostu
teoretycznie
taki, taki
około geniusz. Sportowy podcast, a tam właściciel Tesli sobie gada, nie? Także bardzo, bardzo ciekawa idea.
Tyle informacji od niego wyciągnąłem, to że na żadnych studiach nic się tyle nie dowiedziałem. No, nie?
Naprawdę ciekawy typek, nie?
No dobra, a powiedz mi z takich mentalnych rzeczy, jak już mówiłeś o elite i tak dalej, jakaś porażka, która ci na przykład jakoś podbudowała w końcowym efekcie? Być może nie widziałeś tego po drodze, jak miałeś tą porażkę.
Miałem taką ciekawą sytuację, to w sumie często przytaczam tą historię. Osiągnięcie, które uważam za moje największe, wicemistrzostwo Europy purpurowych pasów bez gi. Mimo, że mam tytuł mistrza Polski, tytuł mistrza Europy i robiłem zawody, które teoretycznie mogły być większe, to ten medal jest dla mnie najważniejszy. Dlaczego? 6 tygodni przed startem, czy 4 tygodnie przed startem startowałem w innych zawodach i w walce za późno odchlepałem i pozrywałem dużo coś tam w nodze. Generalnie klepnąłem po tym, jak usłyszałem, że mi się rozrywa noga.
Super przyjemne.
Tak. I po tym jeszcze w ogóle byłem pewny, że tam się nic nie stało. Jeszcze stoczyłem chyba z 2 walki na tych zawodach. Generalnie
co
było fatalnie. Adrenalina, wiesz, jakiś tam stres, też chora głowa. No i wróciłem do domu, noga generalnie nie działała, od lekarza do lekarza, 2 czy 3 to w ogóle mnie w kule, gipsy i w ogóle jak najdalej od sportu. No i jako chyba 3 lekarz trafiłem na specjalistę z reha sportu, który się zajmował głównie nogami, opiekował się wtedy też piłkarzami.
Piątek docent może?
Nie jestem pewny, kto to był, ale tego pana nazwisko kojarzę, także nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, on mi wtedy tak właśnie troszkę psychicznie też pomógł, bo powiedział mi tak, że jeżeli nie wpierdzielisz się w tą samą sytuację i nie dasz sobie jej pogorszyć, to nie powinno być gorzej. To nie zepsujesz tego bardziej. I aha, to było też tak, że ja miałem loty pobukowane, hotele startowe na ten Londyn, na ten Mistrzostwa Europy. Było tam, nie wiem, z 2 tygodnie do startu, ja chodziłem o kulach, nie trenowałem nic, bo nie byłem w stanie, a miałem wszystko już zabukowane. I teraz czy tam jechać, czy jest sens w ogóle, po co? Czy odpuścić siano, niech sobie idzie i tak dalej. I to był, ja miałem wtedy 19 lat. Żeby było śmieszniej, byłem w kategorii z Conorem McGregorem.
Co ty powiesz?
Taka historyka. Wow. Conor jeszcze wtedy nie był gwiazdą. Startował w Londynie na zawodach jiu-jitsu, na Mistrzostwach Europy Nogi. Byliśmy razem w kategorii. I z nami w kategorii też był wnuczek Helio Gracie, czyli gościa, który wymyślił jiu-jitsu, Kiwan Gracie Bering, to jest kuzyn Rogera Gracie i tak dalej, też był z nami w kategorii. I pierwszego dnia zawodu...
ekipa.
Bardzo. I ja tam pojechałem bez żadnych oczekiwań, no bo nie trenowałem tam parę tygodni właśnie. I ten doktor mi powiedział, otejpuj się na sztywno, tak żeby nie dało rady tej nogi bardziej przegiąć, żeby ona była stabilna i walcz, nie? I zobaczymy. No i pojechałem do tego Londynu z całą rodziną i pierwszego dnia było rozgrywane London Open w kimonach. I w pierwszej walce trafiłem na tego Kiwana Gracie. Rodzinka, wiadomo, fajny, tam jakiś stresik i tak dalej. I wygrał ze mną 3-2, 4-2. Jakoś tak, ja go, nie wiem, sypnąłem, on przed gardę, czy jakoś na odwrót. Taki tam nie, Nic wielkiego mi nie zrobił. Okay. O tak. Więc przegrałem tą walkę. To była pierwsza walka turnieju. Cała moja rodzina była na tym starcie. Generalnie tragedia.
Najgorzej jest pierwszą zawsze.
Fatalnie,
to,
nie? No. I, no i na drugi dzień na tej samej hali były rozgrywane Mistrzostwa Europy bez gi. I kategoria była bardzo podobna. I jak już po tej porażce, ale takiej nieznacznej porażce, dostałem jakiejś takiej złości sportowej. No i na drugi dzień pierwszą walkę wykręciłem jakiś taki szalony wynik, typu nie wiem, 30-0 i poddanie, czy coś takiego. Jakieś takie w ogóle, no że walka się nadawała na highlight. No. Nie? W drugiej walce poddałem też gościa, nie wiem, w minutę czy w półtorej. Naprawdę to był mój dzień, ten
super
kolejny.
No, no, no.
I w półfinale spotkałem się z tym Kiwanem Gracie właśnie. I wygrałem z nim wtedy, nie wiem, 10-4 chyba, czy 10-2, także mocniejszym prowadzeniem na pewno niż on ze mną. I dla mnie to już był w ogóle prawie że szczyt. Potem jeszcze miałem finał, który niestety przegrałem z takim chłopakiem z Izraela, który tego dnia wszystkich poddał. Mnie też. I właśnie to był taki jeden z moich ważniejszych startów, bo pojechałem bez żadnych oczekiwań. Nawet nie po kontuzji, tylko z kontuzją. Jasne. Nie mogłem nic trenować, nie mogłem nic startować. Pierwszego dnia jeszcze ciężko dostałem na dziurę. Można powiedzieć.
Powinna być depresja totalna.
Także generalnie jeszcze pamiętam, że tam przylecieliśmy, ta rodzina, wszyscy podjarani, a ja wychodzę do pierwszej walki i wiesz, i mogę wracać do domu.
Nie? To są 3 minuty i po sprawie, tyle godzin wyjazdu.
Jiu-jitsu akurat jest rozgrywane w takiej formule, że jeżeli przegrasz walkę, to nie walczysz dalej. Nie ma repasaży, nie ma walk o trzecie miejsca. Przegrałeś, odpadasz. I wiesz, cała wyprawa, lekarze, hotele, wszystko. Nie? No ale na drugi dzień właśnie jakoś tak mi to dało kopa, że stoczyłem 4 walki, 3 wygrałem i to 2 tak naprawdę spektakularnie. Plus odgryzłem się chłopakowi, który dzień wcześniej ze mną pocisnął i to jeszcze był gość związany jakby z tym rdzeniem, kurde, jiu-jitsu, czyli z rodziną Gracie, nie? Także naprawdę to był dla mnie duże osiągnięcie.
No to jest to, co mówiłeś, nie? To mentalne zbudowanie, że wcześniej tyle lat trenowałeś, dobrzy trenerzy na pewno, nie? I to wsparcie, bo...
Na pewno. No. To jest też to, że właśnie ludzie myślą, że w walce liczy się przygotowanie do walki albo to, co się w niej dzieje. To jest bzdura. My całe życie pracujemy na ten moment. I jeżeli na przykład taki zawodnik dostaje, nie wiem, szansę na UFC czy KSW, nie? To nie jest to, co on robi przez te 3 miesiące do walki. To jest to, co on robił przez ostatnich 15 lat. Wiadomo, te 3 miesiące czy 1,5 miesiąca jest bardzo ważne. To, czy ty będziesz w formie, czy nie, to jest kluczowe. To, jak się zachowasz w tej walce, to jest bardzo ważne. Ale na to wszystko ma wpływ to, co ty robiłeś wcześniej. I ja na przykład właśnie dużo takich moich osiągnięć, z których jestem dumny, było właśnie po chorobie, po kontuzji. Gdzieś tam w takich momentach, kiedy teoretycznie nie powinno mi iść. Ale właśnie też według mnie dlatego, że nie nakładasz sobie sam na głowę presji, nie masz oczekiwań wobec siebie. Jedziesz i teoretycznie jak przegrasz,
nic się nie stanie,
bo nie trenowałeś, powinieneś wręcz przegrać. Nie? A w momencie, kiedy przez 3 miesiące wbijasz sobie do głowy, jestem w formie, wygram, zapierdzielam, trenuję i tak dalej, to sam sobie nakładasz presję. I czasem przychodzisz, walka nie idzie po twojej myśli i się palisz. Nie? Dlatego też właśnie uważam, że trzeba bardzo dużo startować i się uczyć siebie. Każdy ma troszkę inaczej. Każdy reaguje na stres inaczej. Każdy na zawodach się zachowuje inaczej. Jasne. Każdego przygotowanie wygląda inaczej. Trzeba po prostu odnaleźć to, co działa na mnie.
Każde ciało trochę inaczej, nie? Ja w ogóle, głowa, jak się stresuję, nie? To zawsze czuję w żołądku, nie? Inni czują w klatce piersiowej, inni w plecach, nie? Ja czuję zawsze w żołądku i to jest takie...
Każdy ma troszkę inaczej, trzeba po prostu... Dlatego ja wszystkim moim początkującym zawsze mówię, żeby od razu startowali na zawodach, jeżeli myślą o zawodach. Jeżeli ktoś z czasem chce startować na zawodach, to ja mówię, żeby od razu tam jechał.
Przyzwyczaić się do tej presji.
Nie chodzi o wygrywanie czy przegrywanie, nie? Chodzi o to, że walka na zawodach, a walka na sali to jest zupełnie co innego, nie? Na sali odklepiesz, nic się nie dzieje, przybiłem piątkę, lecimy dalej.
Jasne.
Na zawodach odklepiesz, masz koniec.
No, i do domu, do widzenia.
Nadal nic się nie stało, nic, wiesz, jakby...
Życie się nie zmienia.
Ale jeżeli popełniłeś błąd na zawodach, to na pewno bardziej go zapamiętasz, niż jeżeli popełniłeś go na sali i po prostu poleciałeś rundę dalej, nie?
Szczególnie właśnie jak w pierwszej walce, nie?
Tak. Ja wystartowałem na pierwszych zawodach po, nie wiem, tam z 2 czy 3 miesiącach trenowania. Od razu. Jak tylko zacząłem trenować, usłyszałem, że są jakieś zawody, jedziemy. 11 kilo niedowagi, ciężko w dupę w pierwszej walce, ale jakoś tam, wiesz, uczyłem się radzenia sobie ze stresem, uczyłem się właśnie całej tej otoczki zawodów, nie? Wiesz, jeżeli jesteś świetnym zawodnikiem na stali, jesteś wytrenowany, poddajesz mistrzów świata, ale nigdy nie byłeś na zawodach i teraz na nie jedziesz, i jest miejsce do rozgrzewki, jest gość, który cię wyczytuje, jest, wiesz, 100 zestresowanych zawodników wokół, czekasz 3 godziny na walkę, nie wiesz co jeść, masz nadwagę, musisz coś tam, wiesz, przyciąć wagę. To są takie jakieś bodźce stresujące,
które... Sam zacząłem stresować teraz.
To są takie bodźce stresujące, że jeżeli nigdy z nimi nie miałeś do czynienia, to nie wiadomo, jak na nie zareagujesz. No. Nie? Dlatego właśnie ja nawet tym moim młodym chłopakom mówię, żeby jak najwięcej startowali. Mm. Bo oswoisz się po prostu z tymi wszystkimi zmiennymi, z tymi wszystkimi rzeczami, na które nie masz wpływu, które są na zawodach. A im bardziej jesteś z tym oswojony, no tym lepiej
jasne,
działasz potem.
Nie? Jasne. Fajnie. Dobra, słuchaj, nie wiem, czy chciałeś coś dodać? Masz jeszcze coś, co byś chciał wypromować swojego?
Chciałbym pozdrowić wszystkich moich ludzi i chciałbym, żeby wszyscy chodzili ubrani w pitbullu, jedli odżywki z Prozisa, a jak są w Poznaniu, to jedli Wapen Smoke, Barbecue Poznań i chodzili na kroplówki.
No i tak się właśnie tworzy później tych followersów. Filmy zawsze przechodzą, bo jest taki człowiek, który zawsze powie ta dwa słowa i jest to ambicie, nie?
I trenujcie w game z tym czerwonym smoku.
Super, to dzięki bardzo.
Bardzo dziękuję. Super, dziękuję.